The Night Slime.
Ярикован.
William Malcolm i Venom, tom drugi. Ostatnio wydane przez wydawnictwo Egmont, Klub Świata Komiksu. Czekaliśmy... rok na ten drugi tom? Przesadzam? Czy nie?
No pewnie tak, mniej więcej by wyszło.
Jezus. I to jest... jedyny powód jest taki... chyba przewidzieliśmy to, nie pamiętam czy na odcinku, bo mamy też odcinek o pierwszym tomie. Zresztą bardzo pozytywnie mówimy o tym pierwszym tomie, bo to jest genialny tom. I albo poza kulisami, albo w jakimś odcinku nawet zadaliśmy to pytanie, dlaczego jeszcze nie ma na przykład Immortal Hulk, dlaczego nie ma tego drugiego Venoma. I doszliśmy do wniosku, że na pewno jest jakiś crossover, który jeszcze po prostu w Polsce nie wyszedł i muszą poczekać, aż ten crossover wyjdzie. I wtedy to też nawiązuje do odcinka o Thorze, który robiliśmy, bo tam już były zalążki tego crossovera. Więc mieliśmy rację. I ten crossover, Wojna Światów, War of the Realms, przeplata przez historię Venoma. I drodzy słuchacze, no jeśli nas chociaż trochę słuchacie, to wiecie, że my nie jesteśmy fanami takich wielkich firmowych crossoverów, gdzie trzeba przeczytać tak naprawdę pełno filera, żeby dostać pełną historię, gdzie często ta historia... no, nie jest, ta główna historia nawet nie jest aż taka dobra. Czasami właśnie te filler stories są lepsze, to zależy. Jedyne takie wielkie crossovery, czasami X-Meni mają ciekawe i to bardziej z lat 90. Batman, Nightfall. Ale to jest trochę w świecie Batmana ciągle, nawet, że to
jest w świecie Batmana, ja bym nawet nie powiedział, że to jest crossover.
No ale dobra, ale masz zeszyty Robina, masz zeszyty Catwoman później,
no,
masz...
No tak, ale to jest jednak wszystko w rodzinie.
No to jest w rodzinie, okej. Okay. No dobra, to może to nie jest... ale no tego jest sporo i tak czy siak, aczkolwiek ta historia ma sens taki większy. Ale chociaż...
może jeszcze dodam, że bo pewnie mamy słuchaczy, którzy są bardzo na bieżąco z tym, co wydaje Marvel i śledzą to, co się ukazuje w Stanach i pewnie teraz się pukają w głowę i mówią, przecież to już 4 lata temu było wszystko wiadomo. Ale my przyjęliśmy taką zasadę, że jesteśmy na bieżąco z tym, co wychodzi w Polsce. Nie czytamy spoilerów, nie sprawdzamy, co już się wydarzyło, bo chcemy być po prostu zaskoczeni, kiedy czytamy te komiksy, a nie przeczytać wpis na Wikipedii czy skan i później już to tylko odbębniać i wiedzieć, co będzie stronę dalej. Także nie jesteśmy na bieżąco z Ameryką, jesteśmy na bieżąco z Polską.
Ale ja też jestem na bieżąco z tym, co wychodzi w Stanach, aczkolwiek ja nie kupuję już tak za bardzo pojedynczych zeszytów. Jestem totalnie na bieżąco ze Swamp Thing. Teraz to nawet nie jest miniseria. Miała być miniseria, zamieniło się w Maxi Series. W ogóle to jest też ewenement, że miało być 10 zeszytów, a przedłużyli do 16, bo tak popularne było, więc jestem bardzo na bieżąco z niektórymi tytułami, albo z jednym tytułem. I kupuję collected editions, ale to raczej rzeczy z lat minionych, z 60 czy 40, takie archive editions czy coś, czy właśnie Mighty Marvel Masterworks. No genialne. Mam nadzieję, że w Polsce to wydadzą. I widzę, co się dzieje, bo patrzę na te katalogi, widzę okładki i co miesiąc sprawdzam. W ogóle polecam bardzo wejść na polski sklep z komiksami, Atom Comics, bo oni co miesiąc robią właśnie taki pre-order, gdzie fajne promocje są, kupujesz, zamawiasz komiks 3 miesiące przed wydaniem, taniej ci to wychodzi i od razu masz też po prostu wszystkie okładki, wszystkie tam opisy, co wychodzi za 3 miesiące w Stanach i tak co miesiąc. I to była nieodpłatna reklama, ja jestem po prostu fanem, bo zawsze mi dobrze to pakują i wysyłają. Ale to jest dobre miejsce, żeby zobaczyć, co dokładnie wychodzi i tego jest tyle, że nie możemy nadążyć. Ale to jest to, co mówisz, że my skupiamy się tak naprawdę wyłącznie na to, co wychodzi w Polsce i zwykle to jest tak z 2 lata do tyłu, czasami 4. Czasami jest bardzo na bieżąco, to zależy od wydawnictwa i zależy od komiksu albo od serii. No i właśnie ten Venom, no to jest przykład tego, że to przeplata się z dużym eventem corocznym Marvelowym, gdzie tych eventów jest za dużo. I przez to musieliśmy czekać pewnie z rok na ten drugi tom.
No i tak naprawdę te trzy rozdziały, Venom 13, 14, 15, które dotyczą tego większego eventu, to w moim odczuciu są najsłabsze rozdziały tego tomu.
Zdecydowanie.
No ale to jest też kwestia tego, że bardzo często tak jest, że kiedy jest jakiś większy event, ale postać z uniwersum Marvela nie jest bezpośrednio w niego zaangażowana, tylko ma jakiś poboczny wątek, no to jest taki prosty filler. I tutaj mamy właściwie taką historię, że wiadomo, że jak ona się skończy, to wszystko zostanie z niej odkręcone i nic z tego nie pozostanie.
I nie ma
więc właściwie
nic,
nie zaangażujesz
nic.
Się w to nigdy. I kiedy się... No na początku jest całkiem nieźle, bo symbiont objawia się jako takie zaburzenie psychiczne Ediego. Eddie do tego zmaga się z obawami co do swojego syna Dylana, który nie wie, że jest jego synem, ale później pojawia się wiedźma, daje mu klejnot marzeń, za pomocą którego tworzy jakiegoś runicznego niby symbionta, który wygląda trochę jak Doomsday i w tym momencie przeskakujemy rekina, a dalej już jest tylko gorzej, na przykład Venom staje się wielki jak olbrzymy z Asgardu, albo tworzy strój, który jest jakimś dziwnym miksem symbionta z asgardzką zbroją. Jest to totalnie absurdalne. Nie ma w tym właściwie żadnej fabuły, poza tym, że oni atakują, a ja bronię miasto i przy okazji martwię się o mojego syna, który nie wie, że jest moim synem. No to jest bardzo złe, ale tak. Później cała reszta tego tomu już jest znacznie lepsza.
Tak. To jest bardzo inny tom od tego pierwszego, bo ten pierwszy był naprawdę, mam wrażenie, bardzo spójny, a tutaj mamy niestety to, o czym przed chwilą powiedziałeś, to trochę rozbija akcję. Też mamy dużo takich standalone stories, które bardziej prequelowo można byłoby traktować, ale są świetne. Właśnie to jest ta różnica. Bardzo spójny był ten pierwszy tom. Ten drugi to jest taki trochę zlepek różnych historii.
To jest taki antologiczny, można
tak,
właściwie powiedzieć.
Tak, co mi się podoba i jest inne, więc to jest też świeże podejście do w ogóle tej postaci, to mi się podoba. Mamy pierwszy tak naprawdę taki antologiczny tam rozdział Web of Venom w Vietnam, czyli Wietnam, i to się rozgrywa w 66 roku XX wieku i to jest klasyczny Marvel, ale jest bardzo... W ogóle wszystkie te historie, te poboczne, powiedzmy, są bardzo horrorowe i to mi się podoba, ale taki klasyczny Marvelowy też, bo akurat w tej historii mamy ten Nick Fury, David Hasselhoff, taki jeszcze klasyczny.
Tak, w białych kozaczkach, tak, jakby atak tak, na Zidrek.
Tak. Mamy Wolverine, który jeszcze w sumie nie ma pazurów, bo to jeszcze przed... Znaczy, ma pazury, nie korzysta z nich, bo miałby te z kości, ale jeszcze może o tym nie pamięta, może nie wie. To jest zagmatwany z Wolverinem. Nie korzysta z pazurów. To jest bardzo Archiwum X, to jest takie badanie nad obcym DNA i łączenie to z ludźmi. To jest odcinek Tunguska z Mulderem, gdzie on z Krajczakiem zostają porwani.
Ja miałem zupełnie inne skojarzenie. Ja sobie zanotowałem, że to jest Predator połączony z filmem Coś. Bo
masz rację, ale nie pomyślałem o tym.
Wietnamskiej, plus do tego nie wiadomo, kto jest Venomem, kto nie jest. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że wojna w Wietnamie to jest ciekawy fenomen popkulturowy. To jest na pewno najpopularniejsza wojna w popkulturze, najczęściej pokazywana przez Hollywood i to często w taki sposób, że wielu Amerykanów dzisiaj żyje w przekonaniu, że oni wygrali tę wojnę. I nawet próbowałem doszukać się przed tym odcinkiem, ile powstało filmów na temat wojny w Wietnamie, ale to się rozgałęzia na filmy, które są komediowe, które są akcji, filmy, które są po tej wojnie, o konsekwencjach, więc właściwie nie idzie do tego dojść, ale naliczyłem ponad 150 tytułów takich stricte o tym, że oni są w Wietnamie i tam walczą, więc to jest naprawdę bardzo dużo. I bardzo mi się podoba w tym rozdziale też to, jak on został narysowany przez Juanana Ramireza,
tak.
Czyli takiego europejskiego, hiszpańskiego twórcę, których Marvel zaprasza do współpracy dosyć często, ale prawie zawsze daje im takie krótkie miniserie, właściwie nawet pojedyncze zeszyty i niestety nie pozwala im w pełni rozwinąć skrzydeł. A szkoda, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Ramirez rysuje na przykład bardzo realistyczne twarze, gdzie jest dużo cieniowania, takie dosyć mroczne, ale sylwetki z daleka ukazuje w takim dużym uproszczeniu, niemal jak dziecięce rysunki. I to wszystko ma taki... trochę odrealniony, a trochę rzeczywisty klimat i jest super horrorowy. W ogóle horroru jest bardzo dużo w tym tomie, poza właśnie tym momentem, kiedy walczą tam z mrocznymi elfami i olbrzymami. To jest na pewno fajne. To jest też fajne w tym, bo mamy w takiej kolejności, że najpierw jestem w Wietnam, później jest te asgardzkie potwory i później jest kult Carnage'a. To jest mój ulubiony rozdział tego tomu. To już jest horror pełną gębą. I taki jak najbardziej lubię, czyli małe miasteczko amerykańskie. Mam do takich fabuł ogromną słabość. Wiem, że to już jest taki bardzo mocno zakorzeniony schemat, bo było Twin Peaks, Dzieci Kukurydzy, Silent Hill, można tego wymieniać, ale dla mnie to za każdym razem działa, jak jesteśmy w tym małym miasteczku i tam coś się dzieje i trzeba dojść do tego. Świetne, świetne. I to jest, co ciekawe, nie napisane przez Donego Catesa, który jest jakby tym głównym pomysłodawcą nowego Venoma, tylko przez Franka Thieriego, który w Polsce jest znany przede wszystkim z komiksów z Deadpoolem.
I małe miasteczko, coś się dzieje, jest jakiś kult i akurat to jest kościół Nula, czyli tego głównego złego.
Kościół nowej ciemności.
Dobrze, no kościół Nula, nie? I teraz posłuchaj, czy ty w końcu Providence Alan Moore czytałeś?
Nie, to jest trochę zbyt wymagający tekst, który czuję, że właściwie to nie jest tylko do przeczytania, ale to jest do robienia researchu co dwie strony.
No, to jest
chyba
co,
nie mam na to czasu na razie.
Nawet nie co dwie strony, tylko co panel, więc ale to są te vibe. To są oczywiście Marvelowe i ten, ale to są te vibe. To jest właśnie ten
podoba
kościół.
Podoba mi się też to, że oni pokazują Nula jako Boga, takiego, który ma wyznawców, co jest w Marvelu dosyć rzadkie, bo w Marvelu przeważnie Bóg to jest to samo właściwie co superbohater. I no nie widzisz nigdy wyznawców Thora, wyznawców Zeusa, raczej tego nie pokazują, a tutaj masz rzeczywiście Boga, który ma swój kościół i w którego ktoś wierzy, co nie jest często w świecie Marvela. No i oczywiście pokazują to właściwie na zasadzie sekty, której przywódcą jest Carnage. I Carnage w ogóle jest znakomity w tym tomie. To jest w ogóle jego tom, bo Venoma tutaj czasami nawet nie ma w niektórych rozdziałach, a Carnage... Też fajnie, że pokazali trochę jego przeszłości w kolejnym rozdziale, Carnage Born. Tak. Bo no jest dużo w ogóle retrospekcji tutaj. Jest dużo takich rzeczy, że nie trzeba właściwie niczego wcześniej przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi z każdą jedną postacią. I wydawało mi się, że dosyć dobrze znam Carnage'a, ale okazuje się, że te jego ostatnie losy to jednak nie. I na przykład ta historia o tym, jak on został wyrzucony w kosmos, a później wpadał w ziemską atmosferę i cały spłonął, nie znałem tego. To jest mocne, to jest
to jest mocne, skóra mu tam roztapia się i wyparowuje i to jest tak horrorowy. W ogóle ten komiks jest tak horrorowy i jest znakomity w tych rozdziałach, gdzie jest znakomity. I właśnie jest nierówny przez to, bo mamy te wojny światów, gdzie to jest, no nie wiem dla kogo to jest, to taka bajeczka, no. Gdzie ja lubię bajki, ale nie w tej postaci, nie w tym wydaniu.
To jest taki rozdział pretekstowy, żeby coś jeszcze w tym crossoverze zrobić, ale gdyby tego nie było w tym świecie nowego Venoma, Venoma z Marvel Fresh, to by nikogo to nie zabolało. I tak naprawdę dopiero w tym Carnage Born zostaje ustalone, o co w ogóle będzie chodzić dalej w komiksach z Venomem, że to będzie konflikt związany z tym, że Carnage chce wyłapać każdego, kto był nosicielem symbionta, bo dzięki temu może sprowadzić Nula na ziemię.
I wchłonąć ich kręgosłupy w bardzo okropny sposób. Predator.
Bardzo widowiskowo pokazany. No i to będzie pewnie w kolejnych tomach, bo w tym właściwie to zostało tak trochę zarysowane. Następny zeszyt to jest Venom 16, gdzie Eddie próbuje wrócić do pracy dziennikarskiej i znowu Venom jest pokazany jako zaburzenie psychiczne, co działa całkiem nieźle, kiedy nie ma wokół niego mrocznych elfów, a później jest Venom Unleashed, gdzie Venom jest pokazany jako pies, bo tak się skończył pierwszy tom, że Venom stracił rozum i stał się psem. I to jest filler, tu nie ma w ogóle fabuły, ale to jest graficznie bardzo fajnie pokazane, bo wszystko się rozlewa, płynie, jest obrzydliwy jak body horror. No i ostatni rozdział to jest dopiero to, co będzie się działo w kolejnych, czyli że Carnage wyrusza na tą swoją krucjatę trochę jak Freddy Krueger i próbuje zdobywać te kręgosłupy osób, które były nosicielami.
I ten ostatni rozdział Funeral Pyre, jak dla mnie to mogłoby nie istnieć, bo to tak samo fajnie jest narysowane, jest dużo tego body horror, jest pierwszy panel jest w ogóle okropny, gdzie ktoś wgryza się komuś w nogę, ale no, to jest mocne. Ale mam wrażenie, że to jest coś, co można byłoby opowiedzieć dosłownie w kilku stronach, a nie w takim całym zeszycie. No, znowu, ja przychodzę czytać Venoma, to ja chcę Venoma i Carnage'a, a wszystkie te poboczne rzeczy tak nie interesują mnie, bo są troszkę słabsze i ten ostatni rozdział też jest trochę słabszy. Ale tu jest tyle dobrego w tym tomie, że z czystym sumieniem mogę polecić. Nawet jeśli nie przeczytaliście pierwszy tom tak naprawdę. No, znaczy polecamy pierwszy tom, przeczytać pierwszy i drugi, ale można byłoby ten drugi tom przeczytać nawet bez tego pierwszego.
No ten drugi się w ogóle czyta trochę, jakby to był pierwszy tom jakiejś historii. To jest jakby nowy początek tego Venoma, bo tak. To są wstępy do historii. To jest dopiero zasianie ziaren, które będą kiełkować w kolejnych tomach, bo dostajemy dużo historii, gdzie jest sporo retrospekcji, zakreślanie, kto jest jaką postacią, co tutaj robi i to się dopiero będzie powolutku rozwijać. Cały ten zalążek głównej fabuły dopiero jest tutaj naszkicowany, więc to jest niby tom drugi, ale można powiedzieć, że to jest tom pierwszy zupełnie nowego Venoma i na szczęście w przeważającej mierze interesujący podobnie jak ten pierwszy. Ja zdecydowanie wolę, jak Venom jest sam, jak nie ma tych historii z Thorem, innymi bohaterami i tak dalej. Tak samo jak lubię bardziej grać w gry single player niż multiplayer. I chyba na szczęście to będzie szło w tym kierunku w następnych tomach, także myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić i pierwszy, i drugi, i pewnie kolejne też.
Polecamy, czekamy na trzeci tom. And until next time, stay slimy.